Dzisiaj Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Drugą godzinę musimy zaczynać i czynimy to z przyjemnością, bo dwaj Polacy na prowadzeniu w konkursie Pucharu Świata skaczków narciarskich we włoskim Predazzo, a za chwilę może być kolejny Polak na podium, bo znakomity skok przed momentem oddał Kamil Stocha, co u nas na belce startowej przy realizatorskiej konsolecie. Jarek Bokrzyński zastąpił Mariusza Siudę niezmiennie przed mikrofonami. Mówią Państwu dobry wieczór.
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. I będziemy z Państwem do godziny 20 nie tylko o skoczkach narciarskich, bo kończy się konkurs w Predazzo, ale także najważniejsze to przegląd wydarzeń ligowych, koszykarskich, piłka ręczna, siatkówka, halowy hokej, także futsal w wykonaniu Ekstraligi kobiecego futsalu. Właśnie będzie florytowy Puchar Europy kadetek na poznańskim Morasku i będzie akcent Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Sportowy, bo związany z wiosłaniem na ergometrze. To do 19, a po 19 dużo o piłce nożnej, dużo także o żużlu, o Lechu Poznań, o Warcie Poznań, o ekipie PSŻ Poznań i o kolejarzu Rawicz. Będziemy mówić się także o poznańskim półmaratonie i zapraszacie Państwa na przedszkol Jadę. Niedziela, 12 dzień stycznia. Grzegorz, przypominamy najważniejsze informacje. Teraz na rozbiegu Karl Geiger, ale Polacy trójka na prowadzeniu.
No to, co najciekawsze chyba dzisiaj, to właśnie się w tej chwili odbywa, bo to jest konkurs Pucharu Świata w Predazzo. W tej chwili Karl Geiger, który zajmował drugie miejsce po pierwszej serii, wygląda na to, że chyba obejmie prowadzenie, ale przed tymi dwoma ostatnimi skoczkami na prowadzeniu faktycznie trzech Polaków. Pierwszy Dawid Kubacki, drugi Kamil Stoch, trzeci Piotr Żyła, ex aequo Piotr Żyła z Kamilem Stochem, bo to jest dokładnie taka sama nota, 277,3 punktu. Kubacki 278,2 punktu, ale teraz znakomity skok Karla Geigera, a jeszcze przecież Stefan Kraft, austriacki zawodnik, będzie skakał. Wiemy już, że Polak będzie na podium, a w zależności od tego, jak Niemiec zostanie oceniony, jak będzie skakał austriacki zawodnik, to będziemy wiedzieli. No już wiemy, że Karl Geiger robił prowadzenie, czyli polskiego zwycięstwa nie będzie.
To zerkamy sobie na kolejne informacje dnia i będziemy przyglądać się, jak ten ostatni skoczek zaprezentuje się na belce.
Natomiast jeśli chodzi o sporty zimowe, to m.in. biatlonowy Puchar Świata w niemieckim Oberhofie. Tu w męskim biegu na 15 km Polacy nie startowali. Wygrał Francuz Martin Fourcade, ale kobiety na 12,5 km startowały. Mówi o Polkach. 14 była Monika Hojnicz-Staręga, 19 Kamila Żuk, a wygrała Finka Kajsa Makarainen. Sukces szermierczy, bo Aleksandra Zamachowska triumfowała w zawodach Pucharu Świata w Szpadzie. W finale turnieju w Hawanie Polka wygrała z Rumunką Anną Marią Popescu 15-8, a trzecią pozycję wywalczyła inna z naszych reprezentantek, Renata Knapik-Miazga. Wcześniej obie nasze szpadzistki spotkały się w półfinale. Nieudany mecz reprezentacji Polski piłkarzy ręcznych na Mistrzostwach Europy w Göteborgu. Drugi mecz i druga porażka biało-czerwonych, tym razem ze Szwajcarią 24-31. W wtorek spotkanie ze Szwecją, z gospodarzami tej części turnieju, a przypomnę, tylko dwie z czterech drużyn awansują do kolejnej fazy, więc wygląda na to, że Polacy żegnają się z Mistrzostwami Europy. Ostatni mecz polskich szczypiornistów będzie, jakby to nie zabrzmiało, o pietruszkę.
Nie najlepszy skok Stefana Krafta, on już tego konkursu nie wygra. Prawdopodobnie Karl Geiger uplasuje się na pierwszym miejscu, ale jeszcze musimy poczekać na oficjalne noty. Na drugim miejscu jest Stefan Krafta, więc zwycięzcą Karl Geiger, Stefan Kraft na miejscu drugim, no a potem Koalicja Polska na trzecim miejscu.
Trzecie miejsce Dawid Kubacki i czwarte miejsce ex aequo Kamil Stoch i Piotr Żyła. Zatem w pierwszej piątce mamy trzech reprezentantów Polski. Szkoda, że bez zwycięstwa.
Ale zatem mamy biało-czerwonego na podium. No to będzie radosny, muzyczny temat na początek drugiej godziny audycji w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań, bo to będzie coś z musicalu New York, New York, Franka Sinatry.
Start spreading the news, I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray right through the very and sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are
away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New up to you.
Radio Poznań pod koszami.
W Nowym Jorku też grają w koszykówkę i to nawet nieźle. Są tam dwie drużyny grające w lidze NBA, chociaż do czołówki nie należą, ale my teraz będziemy mówili o naszej wielkopolskiej i polskiej koszykówce i do tego na początek o kobiecej, czyli Ekstraklasa, czyli Energa Basket Liga Kobiet, gdzie nasz region reprezentuje Enea AZS Poznań. Nie najlepiej się w tym sezonie spisuje i pod koniec tygodnia nastąpiło rozstanie z trenerem Elmedinem Omaniczem. Bośniacki szkoleniowiec odszedł za porozumieniem stron w miniony piątek i we wczorajszym meczu akademiczek we własnej sali ze Ślęzą Wrocław zespół poprowadził Grzegorz Zieliński. To jest szkoleniowiec, który prowadzi pierwszoligowe rezerwy Enea AZS-u Poznań i drużyny junior do lat 22. Pod wodzą trenera Grzegorza Zielińskiego akademiczki przegrały wczoraj z wyżej notowaną Ślęzą Wrocław wysoko 41-72. No ale co mógł zrobić trener, który w piątek objął zespół, a w sobotę poprowadził w meczu ligowym?
Zmotywować, zachęcić, powiedzieć, że jak przegramy, to wiadomo, że wina trenera. Zdjąć z zespołu odpowiedzialność. I to staraliśmy się zrobić. Każdy na to patrzy inaczej. Być może zarzuci ktoś dziewczynom brak walki, one walczyły tutaj dzisiaj. Natomiast brakuje nam skuteczności, która wynika z braku wytrzymałości, ponieważ no, my grając w Ekstraklasie na takim tempie musimy trochę poprawić wydolność tego zespołu, bo ta skuteczność może wynikać z takiej wydolności nie do końca no, aktualnie właściwej. Ja pracuję w projekcie młodzieżowym AZS-u, dostałem zlecenie na ten mecz. Ten projekt młodzieżowy się świetnie rozwija, natomiast kto to będzie prowadził? Ja na razie nie jestem najlepszą opcją dla tego zespołu, najtańszą opcją, ale bardzo się cieszę, to jest wielki klub, AZS Poznań to jest wielki klub, wielka historia i poprowadzenie tego zespołu w Ekstraklasie to jest zaszczyt. Nawet w przegranym meczu. Natomiast co będzie, nie wiem. Ja zajmuję się projektem młodzieżowym i to jest dla mnie dzisiaj najważniejsze.
Skoro trener, który do tej pory pracował z młodzieżowymi zespołami AZS-u, objął, nie wiemy na jak długo, pierwszy zespół, no to można było sądzić, że młode zawodniczki dostaną szansę. W ostatniej kwarcie sporo nagrała się w poznańskiej drużynie Alara Gozińska. Na pewno duża satysfakcja.
No naprawdę cieszę się, że miałam okazję do zagrania i to jeszcze ze Ślęzą. To jest bardzo dobry zespół i na pewno bardzo dużo to mi da do rozwoju i cieszę się, że miałam okazję.
Ze Ślęzą właśnie. Dla ciebie jak jako wrocławianki spotkanie pewnie emocjonalne.
Wiem, że to jest bardzo dobry zespół, jednak teraz gram w Poznaniu, no i zależy mi na wygrywaniu dla tej drużyny.
Ty trenera Grzegorza Zielińskiego znałaś bardzo dobrze.
Tak, trenuję z trenerem już bardzo długo. Na początku trenowaliśmy razem w kadrze narodowej, potem kiedy przeszłam do Poznania, on nadal był moim trenerem, więc znam się już trochę.
No jest szansa, że te dziewczyny z pierwszej ligi, z drużyny do lat 22 troszeczkę pograją?
Myślę, że jak trener Zieliński zostanie pierwszym trenerem, będziemy dostawały więcej szans.
A wracając do meczu ze Ślęzą Wrocław, no porażka jednak wysoka.
Sądzę, że zaczęłyśmy źle, jednak wróciłyśmy do gry. Jednak po przerwie, kiedy trener Ślęzy jakby rozpracował naszą taktykę obronną, no nie mieliśmy w ogóle odpowiedzi na obronę Ślęzy i na ich atak. Jednak jeszcze dużo pracy przed nami i na pewno mecz z Widzewem będzie lepszy.
W Ekstraklasie przerwa dla Was tygodniowa, ale w młodzieżowych rozgrywkach nie ma przerwy. Wygracie dalej.
My gramy dalej, tak. To jest finał Pucharu Młodzieżowego Polski do lat 22 w Lublinie. Będziemy grały teraz na weekend.
No i tam jesteście mocne.
No nie mówię hop, będziemy walczyć.
No i w młodzieżowych rozgrywkach AZS Poznań spisuje się dobrze, ale w Ekstraklasie koszykarek nie najlepiej. Przypomnę, pod wodzą Grzegorza Zielińskiego akademiczki przegrały wczoraj ze Ślęzą Wrocław 41-72 w innych zakończonych meczach. Widzew Łódź wygrał z AZS-em Uniwersytetu Gdańskiego 78-67, a Energa Toruń pokonała Gdańską Politechnikę 57-48.
To zaglądamy teraz na parkiety pierwszej ligi. Tutaj 14. kolejka spotkań, ale bardzo mocno rozłożona, bo dwa mecze odbędą się dopiero w lutym, a od 17 w hali B na poznańskiej Chwiałce trwa mecz Muksu Poznań z ekipą Grotę Tomik Pabianice. Trzy kwarty tego spotkania są już za nami i poznanianki prowadzą 4 punktami, 54-50. Pierwszą kwartę drużyna Muksu wygrała 19-15, w drugiej także lepsze poznanianki 21-12, ale za to trzecią odsłonę tego spotkania wygrały zawodniczki z Pabianic i to dość wyraźnie 23-14. To oznacza, że przed początkiem kwarty numer 4 prowadzenie Muksu z Grotem Pabianice 54-50.
W Ekstraklasie koszykarzy drużyna Stali Ostrów Wielkopolski wybrała się do Bydgoszczy na mecz z Beniaminkiem Enea Astorio. No i zespół z Bydgoszczy okazał się lepszy, bowiem Enea Astoria Bydgoszcz pokonała BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 95-78. W pozostałych spotkaniach Polfarma Starogard Gdański przegrała z Anwilem Włocławek 78-109. Arka Gdynia przegrała ze Spójnią Stargard 82-97. King Szczecin wygrał z Treflem Sopot 76-70. MKS Dąbrowa Górnicza przegrał z GTK Gliwice 81-86, a Stelmet Zielona Góra wygrał ze Startem Lublin 100-93.
W takim razie zaglądamy na parkiety pierwszej ligi męskiej koszykówki. Niektóre spotkania jeszcze trwają, między innymi w Opolu ekipa Politechniki przegrywa z miastem Szkła Krosno 50-59. W UKK we Wrocławiu prowadzi na początku spotkania z Pogonią Prudnik 29-16, a w meczach, które się już zakończyły, drużyna Sokoła Łańcut pokonała Kotwice Kołobrzeg 99-94. Znicz Pruszków wygrał z ZKM-em Duralem Nysą Kłodzka 88-73. GKS Tychy zwyciężył Księżaka Łowicz 99-82. No i specjalnie na koniec zostawiłem sobie krótkie omówienie występów naszych pierwszoligowych wielkopolskich drużyn. Drużyna Biofarmu Basketu Poznań w końcówce niestety przegrała wczorajsze spotkanie w Słupsku z tamtejszymi Czarnymi 63-70. Niestety kolejna porażka poznaniaków, a w tej kolejce pauzowali zawodnicy Time Out Polonii Leszno. Ale właśnie przedstawiciele tej ekipy, którzy mają wiernych fanów, myślę oczywiście o koszykarzach Time Out Polonii Leszno, zaprosiliśmy do jutrzejszego wydania audycji na żywo Sportowa Arena w Radiu Poznań. Wiemy, że na początku sezonu dla polonistów układało się niezbyt dobrze, ale po zmianach jest zdecydowanie lepiej i ekipa z Leszna jest obecnie w tabeli 8 z bilansem 6 wygranych i 8 porażek. Między innymi o tym porozmawiamy jutro od 21:05 z naszymi gośćmi, a w studiu zasiądą prezes Time Out Polonii Jacek Kaszuba, trener drużyny leszczyńskiej, znany także z telewizyjnych komentarzy do meczów Ligi NBA, pan Radosław Chyży oraz kapitan drużyny Stanford Sunny. Polecamy zatem jutro spotkanie koszykarskie z ekipą z Leszna z Time Out Polonii od 21:05.
A my przechodzimy do drugiej ligi koszykarzy, do grupy A. Od wysokiego zwycięstwa rozpoczęli ten rok koszykarze Międzychodzkiego Sokoła. Wczoraj podopieczni trenera Marcina Chodkiewicza mierzyli się z drużyną AZS-u Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z Torunia, a na spotkaniu był Kacper Witt.
Piasku. Międzychód wygrywa dzisiaj z AZS-em UMK Toruń 106 do 87. No, dyrektor sportowy międzychodzkiego zespołu Jacek Cejba. Spotkanie 6 i 8 drużyny w tabeli drugiej ligi. Jaki to był mecz?
Był to mecz ataku. Przede wszystkim dzisiaj skuteczność rzutowa była niesamowita. Ja myślę, że do połowy nasz zespół pobił jakiś rekord tutaj wszechczasów w Międzychodzie, zdobywając ponad 60 punktów. W drugiej połowie nasza skuteczność nie spadała za bardzo. Kiedy zdobywamy ponad 100 punktów w Międzychodzie, to jest to ewenement. Rzadko się to zdarza.
Jaka to jest kadra? Kto tu gra? Czy to są miejscowi zawodnicy, przyjezdni, młodzi, starsi? Jak to wygląda?
Staramy się, żeby jak najwięcej było zawodników miejscowych, ale też są zawodnicy, którzy dojeżdżają z Zielonej Góry. Trzech zawodników dojeżdża również z Poznania, pozostali są z Międzychodu. Poza tym w tym roku postanowiliśmy rozszerzyć jeszcze naszą kadrę, zgłaszając zespół młodzieżowy do rozgrywek trzeciej ligi.
Soku przed tym spotkaniem na 6 miejscu w tabeli, a jak to wygląda, jeśli chodzi o drużynę trzecioligową? Jak sobie radzą?
No, drużyna trzecioligowa oparta jest zdecydowanie na młodzieży. Radzą sobie bardzo dobrze. Wygrali do tej pory 5-6 meczy. Zajmują się poniżej środka tabeli. Głównie nam chodzi o to, żeby ci zawodnicy ogrywali się i żeby kilku z tych zawodników mogło dołączyć do pierwszego zespołu.
No właśnie, widać jakieś perełki, które za rok, dwa może już tutaj na parkietach drugoligowych będą występować?
Cały czas mamy taką nadzieję. W tym składzie dzisiaj było czterech zawodników, którzy dzisiaj do południa już grali w meczu trzecioligowym. Weszli oni tutaj na parkiet, zdobyli swoje pierwsze punkty w drugiej lidze. Tak to liczymy na to, że trzech, czterech zawodników na drugi rok będzie kluczowymi zawodnikami również na poziomie drugiej ligi.
Jesteśmy, powiedzmy, mieszanką, tak? Ludzi, którzy mieszkają w Międzychodzie, którzy kiedyś mieszkali w Międzychodzie, plus część chłopaków dojeżdża. Marcin Chodkiewicz, grający trener w Sokole Międzychód. W takich warunkach międzychodzkich to jest jedyna możliwość, żebyśmy my stworzyli jakąś grupę ludzi, którzy chcą dać trochę przyjemności ludziom tutaj na sali. Także łączymy grę w koszykówkę z jakąś pracą zawodową. To nam sprawia ogromną radość, gra tutaj. Jest fantastyczna atmosfera i w klubie, i na trybunach. My staramy się włożyć całe serce w to, co robimy. Wydaje mi się, że to funkcjonuje bardzo dobrze.
Tak jak wszystkim takim klubom w małych miasteczkach, no nie jest to proste. Ciągniemy to. Krzysztof Łodyga, prezes Sokoła Międzychód. Sponsorzy, no są jacyś, ale ci mali albo ograniczają wpłaty, no albo niektórzy się wycofują. Starcza, ale żeby awansować gdzieś wyżej, no to niestety.
Przed tym spotkaniem Sokół 6 w tabeli. Jaki cel na koniec sezonu?
My chcemy grać jak najdłużej, na tyle, ile nam starczy sił i umiejętności, także no mam nadzieję, że do maja tam są wtedy awanse do pierwszej ligi.
Fajnie by to było dla kibiców na pewno, dla nas organizacyjnie no na pewno by było to bardzo ciężkie. Pierwsza liga fajnie, budżet dwa razy większy, hala niestety ta tu nie jest odpowiednią halą do pierwszej ligi, niestety musi być parkiet i to jest wymóg podstawowy. Albo położą parkiet tutaj na tej hali, co raczej jest niemożliwe, no albo byśmy musieli szukać innej hali, no a to napędza koniunkturę na minus dla klubu i dla kibiców, bo kibice niestety też by musieli dojeżdżać gdzieś tam, chociaż jeżdżą z nami, są wierni.
A my dziękujemy za relację. Przypomnę, Sokół Międzychód wygrał z AZS-em Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z Torunia 106 do 87. Po 25 punktów dla międzychodzkiego zespołu zdobyli wczoraj Jakub Simon i Łukasz Ulchurski. W pozostałych spotkaniach grupy A drugiej ligi koszykarzy Notecino Wrocław wygrała z Żakiem Koszalin 83 do 48. Drugi zespół Arki Gdynia pokonał drugi zespół Enei Astorii Bydgoszcz 106 do 70. Jutro o 19.30 MKK Gniezno podejmie rezerwy Trefla Sopot, a w środę spotkanie rezerw Biofarmu Basketu Poznań z SMS-em PZKosz Władysławowa.
To jeszcze grupa D drugiej ligi męskiej koszykówki. Tutaj 16 kolejka spotkań, także troszkę rozłożona na raty. Jeśli chodzi o wielkopolskie drużyny, to dwa mecze z ich udziałem się odbyły. Rezerwy Śląska Wrocław wygrały z BC Obrą Kościan 85 do 69. KS Kosz Pleszew wygrał wyraźnie u siebie z Sudetami Jelenia Góra 94 do 70. W dwóch innych meczach Gim Basket Wrocław zwyciężył KKS Tarnowskie Góry 99 do 92, a AZS Basket Nysa przegrał z Basketball Wrocław 75 do 88. Derby Tarnowic Basket Tarnowo Podgórne z rezerwami Stali Ostrów Wielkopolski odbędą się 4 marca. To jeszcze zerknijmy do hali B na Poznańskiej Chwialce. Tam już 6 minut tylko do końca meczu pomiędzy koszykarkami Muksu Poznań a Grota Pabianice. Jest nieźle. 8 punktów przewagi poznańskiej ekipy trenera Brodzińskiego. Kamińskiego. Prowadzenie 64-56.
25 minut po godzinie 18. Audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań do godziny 20. Jeszcze z wydarzeń ligowych mamy do odmówienia koszykówkę i hokej halowy.
I siatkówkę.
I siatkówkę, to przed nami. Siatkówkę i hokej halowy, to przed nami.
Montag, lieben Glauben, Glauben.
Say I'm pretty fly for a white guy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis.
You know it's kind of hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he fakes it anyway. He may not have a clue and he may not have style, but everything he lacks, well, he makes up in denial.
Radio Poznań ze Szczypiorniakiem.
Mówiliśmy już o porażce polskich piłkarzy ręcznych w kolejnym meczu na Mistrzostwach Europy. Tym razem biało-czerwoni przegrali ze Szwajcarami. Jeśli chodzi o wydarzenia ligowe, to mieliśmy w Wielkopolsce zaległe spotkanie pierwszej ligi kobiecego Szczypiorniaka w Gnieźnie. Tam drużyna MKS-u Urbis zmierzyła się z Koroną Handball Kielce i niestety Gnieźnianki przegrały wyraźnie 22-37. Gnieźnianki w tym meczu nie błyszczały, ale uwaga, na trybunach rekordowa liczba kibiców. Według podania organizatorów aż 1120 osób zobaczyło tę porażkę gnieźnieńskich piłkarek ręcznych. A dlaczego tak wysoko MKS Urbis przegrał z Kielczankami? O to pytał nasz reporter Rafał Muniak.
Paweł Tetelewski, trener Korona Handball Kielce. Jak to było z tymi 5 minutami, które wstrząsnęły Gniezno?
Dobra gra w obronie przede wszystkim i z tej obrony wyprowadzaliśmy szybkie kontry. Zespół z Gniezna chciał szybko odrobić te straty, stąd myślę, że też jakieś tam proste błędy, które my po prostu konsekwentnie żeśmy wykorzystali. Rzuciliśmy 8 bramek pod rząd i praktycznie ustaliliśmy wynik spotkania, bo 9 bramek do przerwy, to myślę, że to duża, dobra i duża zaliczka.
Duża przewaga 37-22.
Przed tym meczem planowaliśmy, że przyjeżdżamy tu po 3 punkty, na pewno no, nie myśleliśmy, że wygramy taką ilością bramek. Początek meczu pokazywał, że to będzie mecz zacięty, bo tam bodajże do 13-12 dla nas. W 25 minucie właśnie nastąpił ten nasz odjazd i tutaj stąd ta wygrana. Cieszymy się bardzo i wracamy szczęśliwi do Kielc.
Agnieszka Młynarska, Korona Kielce. Obawialiście się dzisiaj tego spotkania?
Oczywiście, wiedzieliśmy, że tu gorący teren. Jechaliśmy, może nie, że z niepokojem, ale nastawione na pewno ciężką walkę. No i tak było na początku, bo wynik myślę, że nie odzwierciedla tego, co się działo w pierwszej połowie. Udało się w pewnym momencie odskoczyć na te kilka bramek i to myślę, że był taki decydujący moment, a potem po prostu w miarę mądra gra pozwoliła utrzymać wynik, w konsekwencji gdzieś tam go podwyższać. Fajnie przyjeżdżać i grać w takiej atmosferze.
Trener MKS PL Urbis Robert Popek. Wysoka przegrana, jednak zaskoczenie po ostatnich waszych sukcesach.
Kompletnie nam dzisiaj ten mecz nie wyszedł. No taki jest sport. No, raz zaskakujemy, jest walka. Dzisiaj troszeczkę tego troszkę zabrakło. Troszkę wyszliśmy usztywnieni od samego początku. Udało nam się gdzieś tam to poukładać i do wyniku doprowadziliśmy 13-12. Tam mieliśmy nawet sytuację na remis.
I później było to nieszczęsne 5 minut, które wstrząsnęło gniezdem, jak powiedział trener Korony.
No tak to troszeczkę wyglądało. Przeciwnik przeszedł na obronę 5+1 i gdzieś się strasznie w tym momencie pogubiliśmy. Straciliśmy 8 bramek. Praktycznie no, nam wybił piłkę ręczną przez te 5 minut. Próbowaliśmy jeszcze to po przerwie jakoś tak odbudować, ale no bardzo ciężko, bo to wiadomo jak wpływa na przeciwnika. Przeciwnik zaczął jeszcze wtedy na luzie bardziej grać. I niestety piłka ręczna jest taka, że jak się nie wykorzystuje swoich sytuacji, to za chwilę idzie kontra i w drugą stronę i tą przewagę zaczęli budować, no i skończyło się takim wynikiem.
No ale paradoksalnie po tej przegranej w tabeli awansujecie.
No tak to właśnie się złożyło, bo do tej pory 3 drużyny miały drugie, trzecie, czwarte miejsce po równą ilość punktów i wtedy, jeżeli są 3 drużyny, to w tabeli decyduje, a nie wszystkie rozegrały między sobą mecze, to decydują wtedy małe bramki z całego dotychczasowych meczów, a w tym momencie, jeżeli Kielce idą na 27 punktów, a my zostajemy z Żorami po 24, a bezpośredni pojedynek mamy wygrany, to kończymy tą rundę na 3 miejscu medalowym, także tu akurat musimy się tylko cieszyć. Przypominam, że cały czas małymi krokami idziemy, bo w zeszłym sezonie byliśmy dalej w tabeli. Tutaj mamy 2 przegrane na 10 meczów. No taki jest sport, że raz się wygrywa, raz się przegrywa. Dzisiaj to troszeczkę po prostu za dużo było, ale myślę, że to cały czas małymi krokami idziemy do przodu i w dobrym kierunku.
Porażka bolesna, 22-37 drużyna Orbisu przegrała z Koroną Kielce, a zapraszamy oczywiście także w środę, choć nie wiem, czy warto zapraszać, bo tam komplet publiczności na pucharowym spotkaniu z ekstraligową ekipą Młyny Stoisław Koszalin, to w najbliższą środę o godzinie 19 w hali imienia Mieczysława Łopatki w Gnieźnie. Na pewno będzie bardzo interesująco, jestem przekonany, że gnieźnianki zagrają zdecydowanie lepsze zawody aniżeli ten ligowy mecz z Koroną Kielce, a my zmieniamy dyscyplinę.
Radio Poznań pod siatką.
Ten weekend nie brakuje emocji siatkarskich w międzynarodowym wydaniu, bo emocjonowaliśmy się niestety tylko do wczoraj turniejem kwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich Kobiet w holenderskim Apeldoorn. Niezwykle emocjonujące, chyba prawie 3-godzinne spotkanie reprezentacji Polski z Turcją. Polki prowadziły w tym spotkaniu 1-0 i 2-1, ale ostatecznie po tiebreaku biało-czerwone w półfinale turnieju w Apeldoorn przegrały z Turczynkami 2-3.
Pięć piłek meczowych
w czwartym
secie.
Nie
mogę zapomnieć.
I to niestety nie wystarczyło, żeby wygrać w czwartym secie, a w tiebreaku nieznacznie, ale jednak lepsza reprezentacja Turcji. W drugim półfinale reprezentacja Niemiec wygrała z gospodarzami, z Holandią 3-0. No i dzisiaj spotkanie finałowe. Oto jedno, jedyne europejskie miejsce, jakie jeszcze zostało w turnieju olimpijskim w Tokio. Turcja gra z Niemcami. No i po 2 setach Turczynki prowadzą z Niemkami 2-0 w setach wygranych do 17 i do 19, a w trzecim secie Turcja prowadzi 9-7. Moim zdaniem to jednak jest niespodzianka. Może po prostu Turczynki nakręciły się wczorajszym spotkanie z reprezentacją Polski. Skoro turnieje kwalifikacyjne na całym świecie do Igrzysk Olimpijskich, to oczywiście przerwa w kobiecych rozgrywkach ligowych w ekstraklasie, ale tam, gdzie nie ma reprezentantek Polski, można ewentualnie zaległości odrobić. No i tak też było w przypadku Enea PTPS-u Piła, bowiem w minioną środę Pilanki wybrały się na ligowe spotkanie do Bielska Białej i z BKS-em Stalą Bielsko-Biała pilski zespół wygrał 3-1.
Nie ma przerwy, jeśli chodzi o walkę na parkietach pierwszej ligi kobiecej siatkówki. Kolejne bardzo dobre informacje, jeśli chodzi o występy Enei Energetyka Poznań. Podopieczne trenera Marcina Patyka wygrały wyjazdowy mecz w Częstochowie z tamtejszą częstochowianką, ale po zaciętej walce po tiebreaku 3-2 pierwszego seta poznanianki wygrały 25-23. Dwie kolejne partie dla drużyny z Częstochowy do 22 i do 23. Bardzo zacięty czwarty set, ale wygrany przez Enei Energetyka 27-25. No i niemal jak wczoraj reprezentantki Turcji z Polkami 15-10, co prawda, ale Energetyk okazał się lepszy w starciu wyjazdowym pod Jasną Górą. W innych meczach 18 kolejki pierwszej ligi siatkarek Joker w świecie pokonał PWSZ Tarnów 3-0, Krzyżostrowiec Świętokrzyski przegrało z Unii Opole 0-3, Sanpaj Jarosław pokonał Solna Wieliczka 3-0.
W drugiej lidze siatkarek w grupie pierwszej następujące wyniki w 16 kolejce. Drużyna poznańskiej Politechniki pokonała Truso Elbląg 3-0. UKZ PS Kocian wygrał z rezerwami Energetyka Poznań 3-1, a UKS ZSMS Poznań przegrał na wyjeździe ze Spójnią Stargard 1-3. Ponadto SMS Police przegrał z Wieżycą Stężyca 0-3, a Sokół Mogilno pokonał Gdanie z Gdańska 3-1.
Druga liga kobiecej siatkówki, grupa trzecia. Tutaj mamy wielkopolskie jedynaczki. Drugą drużynę Energii MKS-u Kalisz, która w 12 kolejce pokonała u siebie Polonię Świdnica 3-0 w setach do 18, do 23 i do 14. W innych spotkaniach tej kolejki rezerwy SMS-u PZPS Szczyrk przegrały z jedynką Siewierz 0-3, Chełmiec Wałbrzych pokonał Silesję Wolej Mysłowice 3-0 i także 3-0 w meczu Sokoła Radzionków z Sobieskim Oława.
W 17 kolejce pierwszej ligi siatkarzy porażka Krispolu Września, który przegrał w Tomaszowie Mazowieckim z tamtejszą Lechią 1-3. Pierwszy set dla Lechii 26-14, drugi również dla Lechii 25-22. Później podopieczni trenera Kardasa wygrali 25-20. Było 2-1 dla zespołu Staszowa Mazowieckiego, ale w czwartym secie gospodarzy swojej szansy z rąk nie wypuścili i Lechia wygrała z Krispolem 25-19. W całym meczu, przypomnę, 3-1. W pozostałych meczach Chrobry Głogów wygrał z SMS-em Spała 3-0. MCKiS Jaworzno pokonał AZS Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa 3-1. KPS Siedlce wygrał z Zaksą Strzelce Opolskie 3-2. Norwid Częstochowa pokonał Politechnikę Lublin 3-2. No i niezwykle emocjonujące spotkanie w Nysie. Stal prowadząca w tabeli przegrała z BBTS-em Bielsko-Biała 2-3.
W drugiej lidze męskiej siatkówki mamy aż trzy wielkopolskie drużyny w grupie pierwszej i wszystkie trzy zagrały mecze wyjazdowe w 14 kolejce. Niezły bilans, bo dwie wygrane, tylko jedna porażka. Wilki Wilczyn pokonały na wyjeździe w Międzyrzeczu tamtejszego Orła 3-2. W tiebreaku drużyna z Wilczyna lepsza 15-10. Z kolei drużyna Konspolu Słupca nieco łatwiej pokonała na wyjeździe w Grudziądzu tamtejszą Stal 3-1. W setach 25-23 dla ekipy ze Słupcy gospodarze wygrali drugiego seta 28-26, ale set numer 3-20 dla Konspolu Słupca i czwarty, ostatni jak się okazało, do 17. Porażki niestety doznali siatkarze Noteci i Czarnków w wyjazdowym meczu w Gdańsku z rezerwami tamtejszego Trefla 1-3. I w innym meczu tej 14 kolejki bez udziału wielkopolskich drużyn SMS Police przegrał z gdańskim Stoczniowcem 1-3. Skoro tyle mówimy o ligowych wydarzeniach, to jeszcze końcowy wynik pierwszej ligi kobiecej koszykówki. Zakończył się mecz w hali B na poznańskiej Chwiałce. Mógł spokojnie, wyraźnie, nawet wysoko pokonał Grotę Pabianice różnicą 26 punktów, 86-60. Gratulacje dla trenera Brodzińskiego i jego dziewczyny.
Za 22 minuty godzina 19 na antenie Radia Poznań audycja w sportowym rytmie.
People want to get a better picture. And if I say that on this planet today we all have the same hearts, I don't claim I'm Fury or Company. Cause yes, it's true that I only know very few simple words of your language. I practice, I decided, because the only words we need to communicate are the ones that can help me say I do love you, and that make me understand you love me too. Our love will take this world by storm. If it's London, Warsaw, or New York,
Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Teraz zmieniamy po raz kolejny dyscyplinę i rozmawiać będziemy o halowym hokeju. Rozpoczynamy od tego reprezentacyjnego i to w kobiecym wydaniu, bo zbliża się występ naszej reprezentacji na Mistrzostwach Halowych Dywizji II. Cykl meczów kontrolnych z reprezentacją Republiki Południowej Afryki. Między innymi taki kontrolny mecz odbył się wczoraj w Poznaniu.
Seria meczów kontrolnych reprezentacji polskich hokeistek na trawie w halowej wersji z Republiką Południowej Afryki. W Poznaniu porażka z afrykańskim zespołem 1-3. Maciej Wrzesiński, trener polskiego zespołu. Były dwa zwycięstwa, był remis, no i w końcu zespół z RPA okazał się ciut silniejszy.
Myślę, że ten wynik troszeczkę inaczej by wyglądał, gdybyśmy byli skuteczniejsi, szczególnie w pierwszej połowie. W pierwszych 10 minutach przegrywaliśmy 1-0, a nie wykorzystaliśmy kilku sytuacji dogodnych. I uważam, że po pierwszej części, gdzie byliśmy zespołem, wydaje mi się lepszym, przegrywaliśmy 2-1, ale wiadomo. Liczy się to, co jest w sieci. Jeżeli chodzi o porównanie, powiedzmy, tych wszystkich meczów, to dzisiaj też troszeczkę odmienny skład, jak był w trzech poprzednich meczach, dlatego że kilka zawodniczek musiało wracać na ligę. I troszeczkę też inny ten skład i widać, że jeszcze nie gra to tak, jak to grało już chociażby w tym ostatnim meczu granym w Rogowie.
Przygotowujecie się do halowych mistrzostw Europy, zaplecza elity. To wszystko pod koniec stycznia w Chorwacji.
Bardzo się cieszę, że możemy rozegrać tyle spotkań kontrolnych, bo wiadomo, no, dzięki temu na przykład mogę zobaczyć, co jeszcze nie gra, co trzeba jeszcze dopracować i oczywiście mam dużo odpowiedzi tutaj po tych meczach.
Z jakim nastawieniem pojedziecie do Chorwacji?
Oczywiście z nastawieniem takim, żeby awansować, no bo to jest nasz cel. Z takim celem jedziemy. Chcemy awansować do elity i z takim zamysłem jedziemy.
Poznańska hala kameralna, ale trybunka wypełniona. Okazuje się, że jest dla kogo grać w hokeja na trawie w hali.
Tak, dokładnie. Jest już coraz większe zainteresowanie hokejem, więc to nas bardzo cieszy. Dziewczyny oczywiście również jak przy takim, powiedzmy, publiczności motywuje to je do lepszej gry, mam nadzieję, i do tego będą się przyzwyczajały i myślę, że to pomoże dużo.
Zawodniczka reprezentacji Polski, Paula Sławińska.
Miałyśmy na początku szczególnie swoje szanse. Na początku prowadziłyśmy my grę, a niestety straciłyśmy dwie bramki, potem opadły nam trochę skrzydła. Dążyłyśmy do wyrównania, ale no niestety nie udało się. Też zabrakło paru zawodniczek z tych poprzednich meczów, trochę osłabiony skład. Może to dlatego taki rezultat na koniec.
Dla Was ważne, że przed Mistrzostwami Europy można pograć z mocnym przeciwnikiem, bo w lidze pewnie o to ciężko.
Tak, to jest bardzo ważne spotkania. Dużo my się wyciągniemy z tych wszystkich sparingów. No i idealne przygotowanie właśnie przed Mistrzostwami Europy.
To jest zaplecze elity.
Oczywiście walczymy o dostanie się do tej elity, o zwycięstwo grupy B.
Oby było dobrze na Mistrzostwach Europy dla polskiej reprezentacji, która dzisiaj zagrała następny kontrolny mecz z reprezentacją RPA. Dzisiaj przytrafiła się kolejna porażka, tym razem w hali w Rogowie 1-3.
Teraz o męskim hokeju halowym i rozgrywkach ligowych. Zapraszamy na relację z meczu poznańskiej Warty ze Stellą Gniezno. Dawid Cytrowski był na tym spotkaniu.
Poznańska Warta nie miała większych problemów w starciu ze Stellą Gniezno. Zwycięstwo pewne, aż 10-1 grający trener drużyny Zielonych Michał Wachowiak.
No trzeba przyznać, cały mecz mieliśmy przewagę, cały czas to my prowadziliśmy grę. Jednak w pierwszej połowie nie udało się nic strzelić. Dobrze się broniła drużyna Steli. Mieliśmy swoje sytuacje, nie wykorzystaliśmy. Dobrze, że nie straciliśmy jakiejś głupiej bramki przypadkowej, a w drugiej połowie właściwie od samego początku pokazaliśmy, że zasługujemy na to zwycięstwo.
10-1 może trochę mylić, bo właśnie przez pierwszych 20 minut nie udało się ani jednej, ani drugiej drużynie trafić do bramki. Z czego to wynikało? Dobra obrona drużyny z Gniezna, czy po prostu wasza nieskuteczność?
Myślę, że początkowo dobrze się bronili. W z czasem podejrzewam zabrakło im sił. My poprawiliśmy trochę skuteczność, szybciej zaczęliśmy rozgrywać i zaczęło wchodzić.
No właśnie, ta trzecia kwarta myślę decydująca, 6-0 ją wygraliście. Trochę to wyglądało jakby rywale w ogóle gdzieś myślami byli poza meczem, bo zupełna zapaść z ich strony.
Myślę, że to dlatego, że właściwie chyba w pierwszej akcji drugiej połowy zdobyliśmy już bramkę, poszliśmy za ciosem i no nie daliśmy sobie wyrwać tego zwycięstwa, jak to było w poprzednim meczu. Myślę, że byliśmy już pewni swojego, trochę rozluźnienia się wkradło, trochę innym ustawieniem graliśmy niż to zazwyczaj, chcieliśmy popróbować coś innego i myślę, że to dlatego.
Rafał Gratowski, trener.
Tak jest w hokeju halowym, że albo się do czegoś dostosowujemy, czyli do przeciwnika i do wykładziny, która jest specyficzna i dajemy sobie radę, albo nie. No, my po prostu nie daliśmy sobie rady, bo ja sobie nie przypominam meczu, nawet jak graliśmy z Grunwaldem, żebyśmy mieli tak mało sytuacji jak dzisiaj.
A co się stało w tej trzeciej kwarcie? To była jakaś zapaść te 10 minut, bo 0-6 w ciągu tych 10 minut, no sam pan wyzna, że wygląda to średnio.
No wygląda to bardzo źle, a nie średnio. Jeżeli dostajemy w 10 minut 6 bramek, to znaczy, że coś jest nie tak i że trzeba jakiekolwiek wnioski z tego wyciągnąć, żeby było lepiej.
Jeśli szukać pozytywów, ja wiem, że przy wyniku 1-10 pewnie ciężko szukać pozytywów, ale jeżeli by się postarać, to pewnie pierwsza połowa, 0-0, wyrównany mecz i takie fajne, zacięte widowisko.
Jedyny pozytyw to to, że zacięte widowisko i nic poza tym, bo tak jak powtarzam, trzeba stwarzać sytuacje w hokeju halowym, a my tych sytuacji nie stwarzaliśmy. Optymistą trzeba być zawsze, tylko proszę pamiętać o jednej rzeczy. Stela Gniezno to jest de facto drużyna grająca w pierwszej lidze, a Warta gra w Superlidze. I to jest na razie różnica niestety, ale wyraźna między jedną ligą, a drugą ligą. Między poziomem zawodników grających w pierwszej lidze, a w Superlidze.
Warta Poznań, Stella Gniezno 10-1. W pozostałych spotkaniach w sali w Gniewkowie gościnnie Grunwald Poznań wygrał z bałaganami Łubianka 12-0. Start Gniezno przegrał z AZS-em AWF-em Poznań 3-8, a LKS Rogowo przegrało z Pomorzelinem Toruń 4-5. O piłce nożnej na trawiastych boiskach będziemy mówić po 19:00. Teraz króciutko o futsalu, czyli halowej piłce nożnej, ale przedstawiciele futsalu mówią, że futsal to bardziej jest podobny systemem rozgrywek właśnie do sportów halowych, do piłki ręcznej, do koszykówki. No to szybciutko, ekstraklasa futsalu. Dwa wielkopolskie zespoły grały w ten weekend na wyjazdach. Wczoraj drużyna Red Dragons Pniewy wygrała w Katowicach z AZS-em Uniwersytetu Śląskiego 2-1. Adrian Skrzypek i Georgi Silagawa strzelcami bramek dla drużyny z Pniew. Wzmocnił się w tej przerwie zespół z Pniew i to jest szansa na lepsze wyniki w rundzie rewanżowej. Właśnie Gruzin Georgi Siligawa to nowy zawodnik pniewskiego zespołu. Natomiast futsal Leszno, który jest beniaminkiem, przywoicie spisywał się w pierwszej rundzie. Przegrał spotkanie w Chorzowie z Klireksem, z faworytem rozgrywek 0-4.
Tymczasem piłkarki nożne AZS-UM Poznań, tym razem wyjątkowo w hali Politechniki na Piotrowie, rozegrały kolejny mecz Ekstraligi futsalu. Nie przeszkodziło im to w odniesieniu wysokiego zwycięstwa 6-0 nad AZS-em UG Gdańsk. Do przerwy drużyna gospodarzy prowadziła jednak tylko 1-0, ale szczegóły zdradzi nam nasz reporter Wojciech Bernard.
Kapitan poznańskiej drużyny Alicja Zając, do przerwy 1-0, po zmianie strony ten worek z bramkami już się otworzył. Znalazłyście sposób na defensywę rywalek, czy to może skuteczność w końcu się poprawiła?
Przede wszystkim przyspieszyłyśmy grę gdzieś tam na 1-2 kontakty, trochę rozmaiciłyśmy tą grę, jakaś klepa 1-1 i tak dalej, dołożyliśmy powiedzmy więcej fantazji i polotu i te bramki zaczęły wpadać, więc się cieszę, że gdzieś też ze stałych fragmentów te bramy wpadają. Ja myślę, że z tym nowym rokiem jakieś nowe postanowienia i się rozkręcamy. Tak naprawdę finiszujemy trochę z tym sezonem, więc zależy nam na pierwszym miejscu w grupie i za tydzień tak naprawdę jedziemy do Warszawy. Najważniejszy mecz, musimy wygrać za WF-em, za to pierwsze miejsce.
Ten początek nowego roku udany, bo to drugi mecz, drugie zwycięstwo.
Dokładnie, oby tak dalej, no mówię, my mierzymy w medal, najlepiej złoty, więc myślę, że niech ta tendencja będzie cały czas zwyżkowa.
W odniesieniu tej wysokiej wygranej nie przeszkodził wam fakt, że grałyście w hali, w której normalnie nie występujecie, na poznańskim Piotrowie tym razem?
Część z nas tutaj gdzieś tam trenowała przy okazji kadry polskiej i my lubimy tą halę, jest na pewno bardziej klimatyczna niż na Morasku, kibice są bliżej, gdzieś czuć większą atmosferę, więc my się cieszyłyśmy tak naprawdę na to spotkanie tutaj. Czułyśmy, że będzie dobrze, także się cieszymy, że zdobywamy 3 punkty u siebie.
Muszę o jedną rzecz zapytać. W dwóch różnych butach pani dzisiaj występuje. Co się stało?
Mam dwa różne buty i nigdy się nie mogę zdecydować, więc raz pomarańczowy na prawej, raz na lewej i tak będę zmieniała.
Bramkarka poznańskiej drużyny Dominika Dawicka. Zbyt wiele pracy w tym spotkaniu nie było, ale gdy już się pojawiły takie akcje, to koncentracji nie zabrakło i spisała się pani znakomicie.
Taki mecz dla bramkarza jest najtrudniejszy, ponieważ przez całe 40 minut musi zachować koncentrację, bo nawet jak na chwilę się wyłączy,
łączy, no to to może być ta decydująca akcja, która zaważy na przykład na wyniku spotkania. No ja uważam, że zasłużenie wygrałyśmy, bo pokazałyśmy klasę, wykorzystywałyśmy sytuacje, które miałyśmy, może nie wszystkie, ale te 6 bramek mówi samo za siebie, że w końcu gramy to, co chcemy grać i to nam wychodzi. Miałyśmy tutaj trening, odbyłyśmy przed tym meczem. No fakt, nie jest to nasza hala, nie jest to nasza twierdza poznańska na Ułamie na Morasku, ale myślę, że to, gdzie gramy, nie sprawia nam dużego problemu, po prostu na takim poziomie musimy już wyjść i nieważne, czy to będzie mecz w Poznaniu, czy na wyjeździe, musimy dać siebie 100% i nie zwracać na takie elementy po prostu uwagi.
Trzeba będzie dać teraz 100% na wyjeździe w stolicy, w ciężkim starciu wyjazdowym z liderem. To bardzo ważny mecz w kontekście rywalizacji dalej w Ekstralidze.
To będzie ciężki mecz, tam jest w ogóle ciężki teren, zawsze nam się ciężko grało z AWF-em. Myślę, że mamy też coś do udowodnienia, ponieważ ta porażka, którą zaznałyśmy u siebie 1-0, mocno nam się gdzieś tam odbiła i pokrzyżowała nasze plany, ale myślę, że musimy przede wszystkim udowodnić sobie, że potrafimy grać tą piłkę i żaden rywal nam nie jest straszny.
Przekonujące zwycięstwo poznańskich futsalistek, choć po pierwszej połowie jeszcze można było mieć pewne zastrzeżenia, zwłaszcza do skuteczności i sposobu rozgrywania akcji. Trener Wojciech Weiss.
Tak, zgadza się. No, pierwsza połowa troszeczkę słabsza w naszym wykonaniu. Na pewno też zdecydowanie lepiej zagrał zespół z Gdańska. No, skuteczność to zawsze pięta achillesowa nasza, z tym mamy zawsze problem. Natomiast cieszę się, że w drugiej połowie się Worek, tak powiem, rozwiązał. Dziewczyny zagrały dużo, dużo lepiej, szybciej przede wszystkim, no i skuteczniej przede wszystkim.
Dla Was początek roku to zarazem finisz tej pierwszej fazy sezonu. Na razie 2 mecze, 2 zwycięstwa, przed nami trzeci, kto wie, czy nie najważniejszy z tego całego zestawu.
Na pewno gramy teoretycznie z liderem, z ABF-em Warszawa. Pierwszy mecz u siebie przegraliśmy. Chcemy ten mecz na pewno wygrać i usiąść na fotelu lidera.
Zakończyliśmy przegląd wydarzeń ligowych audycji w sportowym rytmie, to teraz zajmiemy się także imprezami rangi międzynarodowej. Bardzo interesująca impreza na poznańskim Morasku w hali uniwersyteckiej. Odbył się tam Puchar Europy Kadetek we Florecie, a na imprezę wybrał się Dawid Cytrowski.
Dzisiaj na zawodach startuje ponad 200 zawodniczek z 24 państw. Andrzej Witkowski, szef organizacyjny turnieju Pucharu Europy Kadetek w Poznaniu. Bardzo duży turniej, bardzo znana już impreza w Europie, która odbywa się w Poznaniu.
Sam pan o tym wspomniał, nie pierwszy raz organizujecie Puchar Europy Kadetek. Przez tych kilka lat wypracowaliście sobie pewną markę, że zawodniczki no same pewnie chcą tutaj przyjeżdżać.
Tak, praktycznie prawie wszystkie wracają, a co roku udaje nam się zmobilizować do przyjazdu kolejne ekipy. Pomimo tego, że jest to Puchar Europy, to turniej ma formułę otwartą. Mogą startować zawodniczki spoza Europy. Startują zawodniczki ze Stanów Zjednoczonych, z Singapuru, z Kanady, z Węgier, z Francji, Niemiec. Ci najwięksi gracze na zawodach szermierczych.
Kadetki to tak naprawdę jaki jest etap zaawansowania w tym rozwoju szermierczym? Czy to są już zawodniczki, którym niewiele brakuje do osiągnięcia tej najwyższej formy, największego jakby wtajemniczenia sztuki szermierczej, czy to jeszcze tak naprawdę wczesny etap?
To jest kategoria do lat 17. W tej kategorii już rywalizujemy na Mistrzostwach Europy i na Mistrzostwach Świata. To jest pierwszy krok do kariery szermierczej.
Sobota, dzień walk indywidualnych. W niedzielę rywalizacja drużynowa, zgadza się?
Tak jest, w niedzielę od godziny 9 rozpoczynamy walki w drużynach. Bardzo ciekawe pojedynki. Na pewno nie zabraknie emocji.
A jedną z polskich, a także poznańskich nadziei na dobry wynik podczas tych zawodów jest zawodniczka ZS-u AWF-u Poznań Antonina Lachman. No właśnie, na co ty liczysz podczas tych zawodów?
Ja liczę oczywiście na podium. No to byłby duży wynik i na razie wszystko dobrze mi idzie i mam nadzieję, że się uda i że stanę na podium dzisiaj.
No właśnie, na jakim etapie jesteś?
Teraz wygrałam walkę o 32 i kolejny mój pojedynek będzie o 16. Mhm.
Jak oceniłabyś poziom tych zawodów tutaj w Poznaniu?
Poziom jest bardzo wysoki. Zawodniczki tak naprawdę z wielu zakątków świata przyjechały i naprawdę poziom jest wysoki. Turniej jest bardzo na wysokim poziomie, bardzo dobry. Myślę, że ten Poznań jest jednym z mocniejszych, bo po prostu na poprzednich nie było aż tylu zawodniczek. Dzisiaj przyjechało prawie 200 zawodniczek i po prostu przez to ten turniej jest też taki mocny, że tyle zawodniczek przyjechało.
No właśnie, bo tutaj obserwujemy zawodniczki z najróżniejszych zakątków świata. Są Turczynki, są Amerykanki, są Ukrainki, Portugalki i tak dalej można by wymieniać. I tak sobie myślę, że pewnie każda reprezentuje trochę inny styl walki, bo pewnie też w każdym państwie nieco inaczej się szkoli, każda ma inne atuty. To nie jest łatwe, żeby wyjść naprzeciw takiej rywalki.
Tak, tak, oczywiście trzeba być przygotowanym na wszystko. Każda zawodniczka reprezentuje inny styl walki i do każdej trzeba się po prostu przypasować, jakoś podporządkować i po prostu wygrać.
Jakie plany na przyszłość?
Na razie Mistrzostwa Świata w Salt Lake City i myślę, że to jest taki najbliższy mój cel.
Kiedy te mistrzostwa?
Na początku lutego.
A w poznańskich zawodach Puchar Europy indywidualnie Antonina Lachman z Poznania na miejscu 9, a na miejscu 3 brązowy medal dla torunianki Karoliny Żurawskiej. Dzisiaj turniej drużynowy. Słyszeliśmy zwycięstwo reprezentacji Niemiec, ale Polki na dobrym 5 miejscu, między innymi z Tosią Lachman w składzie.
W całym kraju weekend z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Nie brakuje także akcentów sportowych. Tradycyjnym sportowym akcentem jest wiosłowanie na ergometrze wioślarskim. To wszystko odbyło się wczoraj w Galerii Poznania w stolicy Wielkopolski. Także rywalizacja miast na ergometrze wioślarskim oczywiście zdalna. Tu najlepszy okazał się Toruń w gronie 8 miast, Poznań na 6 miejscu, ale w sumie nie o rywalizację tak do końca chodziło. Posłuchajmy relacji. Sit ready. Attention.
Paulina Leszczyńska, Fundacja Wielkopolska Pracownia Pomysłów. Akcja odbywa się po raz 11. Jest to wiosłowanie dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mamy jakby takie dwa główne motywy przewodnie. Jednym z nich jest bicie rekordu Polski, gdzie w tym samym czasie od 9 do 19 różne miasta w Polsce biją ten rekord, a drugim naszym działaniem są wolontariusze z puszkami w Ośpu, których mogą Państwo z naszym pośrednictwem wspierać też Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
Do tego wiosłowania w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i bicie rekordu udało Wam się zorganizować znakomite grono sportowców mających wiele tytułów na swoim koncie. Ciężko było ich zachęcić.
Nie mamy nigdy problemów z takimi osobami. Co roku nas nawet pytają, czy będzie, gdzie będziemy, czy mogą przyjść, więc naprawdę cieszymy się, że są z nami i też przyciągają tłumy, żeby oglądać ich rywalizację.
Żyjemy, słuchajcie, dopingujemy swoje ekipy. Na monitorze obserwujemy, jak to w tej chwili tutaj przebiega. Sztafeta numer 2. Prowadzi. Przejechała 850.
Wśród osób uczestniczących w tej niezwykłej sztafecie na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy także pan czynista Jan Szymański. Zupełnie inny charakter pracy, ale dużo wbrew pozorom nogi tutaj pracują, więc też dość dużo wiosłuję na ergonometrze wioślarskim. Za każdym razem uczestniczę bardzo mocno w trakcie Orkiestry Świątecznej Pomocy, a w tym roku udało mi się właśnie tutaj dotrzeć, żeby właśnie wystartować w sztafecie. Bardzo lubię tego typu akcje, gdzie raz, że zachęcamy do jakiejś aktywności sportowej. Dzięki temu jesteśmy zdrowsi, a jeszcze jak dzięki temu możemy pomóc komuś innemu, tutaj w tym przypadku dzieciom, no jak najbardziej jestem za.
Tak, fakt, już mamy zmianę, już mamy Michała Jelińskiego, przypomnę, mistrz olimpijski z Pekinu. Szymek Ziółkowski, tam jakieś problemy techniczne, ale już działamy.
W gronie startujących zawodników także Kanadyjkarz Tomasz Kaczor. Zmęczony, ale szczęśliwy, bo jego drużyna tę rywalizację sztafet wygrała.
Tak, niby ścigaliśmy się dla szczytnego celu, ale jak się sportowca koło sportowca posadzi, to ten szczytny cel zamienia się w małą rywalizację. Zresztą to było widać i tutaj, że ta dusza sportowca w każdym z nas się obudziła i chcieliśmy po prostu wygrać. Nie moja konkurencja, nie moja dyscyplina, ale na co dzień mam styczność z ergometrem wioślarskim, bo jeżeli pogoda nie dopisuje, nie pozwala nam to zejść na wodę, zamieniamy szybko trening. Idziemy na ergometr, również przewiosłowujemy, że tak powiem, setki godzin na ergometrze, także w pewnym stopniu nie jest mi obcy ergometr.
Podczas wiosłowania dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nie brakuje także przedstawicieli futbolu amerykańskiego.
Przemysław Szukała, drużyna futbolu amerykańskiego Armia Poznań. Klub powstał w zeszłym roku z połączenia dwóch byłych już drużyn w Poznaniu, Kozłów i Patriotów. No i staramy się promować i przede wszystkim pomóc dzieciom. Dzisiaj można powiedzieć, że tak dość skromnie, bo nas około 20. Chłopacy ubrani w stroje, można przyjść zobaczyć, poćwiczyć chwilę z nimi.
Jak idzie z wiosłowaniem?
Powiem szczerze, wygląda to łatwiej, jak już się wsiądzie na ergometr, jest dużo ciężej.
Na tę całą rywalizację na ergometrach spogląda prezes Wielkopolskiego Związku Towarzystw Wioślarskich Aleksander Daniel. Jak to z techniką u tych VIP-ów jest?
Technika jest różna, ale najważniejsze są chęci. Muszę powiedzieć, że zawsze zachęcamy do uprawiania rekreacji na ergometrze wioślarskim, bo jest to taki przyrząd, który pozwala pracować wszystkim partiom mięśni. W związku z powyższym naprawdę daje dużą satysfakcję z wiosłowania. Trzeba usiąść na tym ruchomym krzesełku, przypiąć nogi, w związku z tym to jednak wymaga pewnego przygotowania. No, my traktujemy tutaj tego wiosłowania jako zabawę i myślę, że tak to trzeba na to patrzeć. Kładziemy nacisk przede wszystkim na to, aby uprawiać ruch, walczyć z otyłością, walczyć z chorobami poprzez czynne uprawianie sportu albo rekreacyjne uprawianie sportu. Wielka Orkiestra zbiera pieniądze na sprzęt medyczny, a my staramy się wychowywać młodych ludzi, aby nie musieli korzystać z tego sprzętu medycznego.